Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Dzisiaj chcielibyśmy dalej kontynuować rozważania listu do Rzymian. Dzisiaj skupimy się na 14 rozdziale i 15. Słowem Bożym podzieli się Marcin Karel, ale zanim przeczytajmy tekst Bożego Słowa. List do Rzymian, rozdział 14 od 1 wersetu. Osoby o wciąż słabej wierze przygarnijcie do siebie, lecz nie po to, by spierać się o poglądy. Jeden wierzy, że można jeść wszystko, natomiast osoba słaba poprzestaje na jarzynach. Ten, który jada, niech nie odrzuca tego, który nie jada. Ten natomiast, który nie jada, niech nie osądza tego, który jada, bo przecież Bóg go przygarnął. Kim ty jesteś, że sądzisz cudzego sługę? Stoi czy upada, czyni to przed swym Panem. Podniesie się jednak, gdyż Pan ma moc go postawić. Jeden czyni różnicę między dniem a dniem, inny z kolei sądzi, że każdy dzień jest równie ważny. Niech każdy żyje zgodnie ze swoim przekonaniem. Kto przestrzega dnia, przestrzega dla Pana. Kto jada, czyni to dla Niego, gdyż dziękuje Bogu. Kto nie jada, też nie jada dla Pana i dziękuje Bogu. Nikt z nas przecież dla samego siebie nie żyje, ani nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do Niego. Chrystus po to umarł i zmartwychwstał, aby panować nad umarłymi oraz nad żywymi. Dlaczego więc osądzasz swego brata? Albo dlaczego go odrzucasz? Wszyscy przecież staniemy przed boskim trybunałem. Mówią o tym słowa. Ja żyję, mówi Pan. Zegnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyzna Boga. A zatem każdy z nas za samego siebie zda sprawę przed Bogiem. Przestańmy się więc osądzać. Raczej zastanówmy się, jak nie dawać bratu powodu do potknięcia lub wywołania skandalu. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nic samo przez się nie jest nieczyste. Jest nieczyste tylko dla osoby, która je za takie uważa. Jeśli jednak z powodu pokarmu twój brat jest zasmucony, to nie postępuj zgodnie z miłością. Z powodu pokarmu nie doprowadzaj do załamania kogoś, za kogo umarł Chrystus. Niech też to, co jest waszym dobrem, nie będzie przedmiotem czyichś bluźnierstw. Gdyż Królestwo Boże to nie pokarm ani napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Kto tak służy Chrystusowi, jest miły Bogu i przyjemny dla ludzi. Dążmy zatem do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Z powodu pokarmu nie burz Bożego dzieła. Wprawdzie wszystko jest czyste. Źle jednak, jeśli ktoś przez to, co je, doprowadza innych do upadku. Dobrze jest nie jeść mięsa, ani nie pić wina, ani nie robić nic, co mogłoby spowodować potknięcie u brata. To, co jest treścią twojej wiary, zachowaj przed Bogiem dla siebie. Szczęśliwy, kto siebie nie potępia za to, co uznaje za słuszne. Kto zaś wątpi, gdy je, już wydał na siebie wyrok, ponieważ robi coś, co nie płynie z wiary. Wszystko zaś, co nie wypływa z wiary, jest grzechem. My natomiast mocni powinniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, zamiast dogadzać sobie samym. Niech każdy z nas postępuje w sposób miły dla bliźniego, dla jego dobra i zbudowania. Chrystus również nie dogadzał sobie, ale jak napisano, spadły na mnie zniewagi urągających Tobie. Cokolwiek zaś wcześniej napisano, ma służyć naszemu pouczeniu, abyśmy dzięki wytrwałości i pociesze, których źródłem są Pisma, trwali przy nadziei. A Bóg wytrwałości i pociechy niech darzy was jednomyślnością na wzór Jezusa Chrystusa, abyście tak połączeni jednym głosem chwalili Boga i Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarnijcie jedni drugich, podobnie jak Chrystus przygarnął was dla chwały Boga. Twierdzę bowiem, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić dane Ojcom obietnice, a także by poganie dzięki miłosierdziu oddali chwałę Bogu zgodnie ze słowami. Dlatego wyznam Cię pośród narodów i zaśpiewam na cześć Twojego imienia. I znowu czytamy. Cieszcie się narody, razem z Jego ludem. I ponownie, chwalcie Pana wszystkie narody, niech Go wysławiają wszystkie ludy. Izajasz z kolei mówi, wypuści pędy korzeń Jessaja, przyjdzie Ten, który będzie rządził narodami, w Nim narody będą pokładać nadzieję, a Bóg nadziei was napełni największą radością i pokojem w wierze, abyście opływali w nadzieję w mocy Ducha Świętego.
Drodzy, dzisiaj pochylimy się nad zagadnieniem, które w zasadzie dla mnie zdawało się być oczywiste, jak przeczytałem ten fragment. No, wszystko mówi samo przez się. Ale potem jak się pochyliłem i teraz też z przerażeniem słuchałem tak, jak Łukasz kolejny raz to czyta, bo wiem, że jest mnóstwo zagadnień po prostu, których nie poruszymy z uwagi na obszerny tekst i ilość czasu, jaką mamy. I to też jeden z mocniej konfrontujących fragmentów, które ostatnio rozważałem. Niemniej, z pomocą Bożą mam nadzieję, że coś uda nam się wynieść dzisiaj. Pamiętasz może, to się nazywa kalendarz zdzierak. Nie wiem, czy miałeś taki, ja kiedyś dostałem taki kalendarz zdzierak, gdzie każda kartka miała jeden dzień i tam jakieś albo imieniny, albo ja miałem taki z mądrościami ojca do syna. I bardzo wyraźnie zapamiętałem jedną mądrość, którą ojciec swojemu synowi przekazał, mianowicie chociaż raz w tygodniu porozmawiaj z kimś o odmiennych poglądach. I właśnie dzisiaj, proszę cię Anastazja, chciałbym spróbować użyć huśtawki równoważnej jako ilustracji rozmowy czy relacji. Wyobraź sobie rozmowę z kim się zgadzasz. Wtedy tak się bezpiecznie odbijasz i przytakujesz i to jest takie uprzejme złota zasada huśtania. Huśtam się tak, jak chciałbym, żeby ta druga osoba się huśtała. Więc nie jest trudno wtedy powierzyć kontrolę pod to odbicie tej drugiej osobie. Ale już rozmowa z kim się nie zgadzamy, to jest trochę większe wyzwanie. Nie wiesz, z jaką siłą odbije się ta druga osoba. Nie wiesz, jak mocno się trzymać, żeby nie wybić sobie zębów. Więc pytanie, które chciałbym, żeby dzisiaj nam towarzyszyło, to jaki jest twój stosunek do osób, z którymi się nie zgadzasz, które mają inne zdanie, odmienne zdanie? I jak, w oparciu chociażby o to wszystko, czego dowiadujemy się do tej pory z listu do Rzymian, jak postępować z tymi, którzy mają inne zdanie? Jak postępować według tej miłości, o której tyle się już zdążyliśmy nauczyć? Nawet gdy ty masz rację, a ta druga osoba niekoniecznie. Czy umiesz rozmawiać z tymi, którzy myślą inaczej niż ty? Ja sobie uświadamiam, jaki duży kłopot często mam. Więc gdzie jest granica tego, co mieści się w kategorii pięknie się różnimy i idziemy naprzód, a zaczyna się już konieczność korygowania siebie nawzajem i wreszcie, co jest punktem odniesienia tego korygowania? No i w końcu, jaki jest cel tego, aby podejmować próbę dogadania się i funkcjonowania ze sobą pomimo różnic. Kilka dni temu odpaliłem Facebook, coś tam miałem do zrobienia, jakieś dwa randomowe cytaty mnie zaatakowały. Jeden brzmiał tak. Czasami brak powodów, by zostać, może być ważnym powodem, by odejść. A potem następny. Nie bój się zakończyć tego, co już ci nie służy. Każde rozstanie to nowy początek, a to, co dzisiaj wydaje się stratą, może jutro okazać się największym krokiem naprzód. Nie chcę teraz roztrząsać pozytywnych i negatywnych stron tych cytatów. Chcę z przerażeniem zobaczyć, jak łatwo nam jest mówić o rozstaniu. Temat rozstania to po prostu pikuś. Zbyt łatwo przychodzi nam kończenie relacji, wyrzucenie wszystkiego, co kiedyś łączyło. Dlatego właśnie potrzebujemy pochylać się nad takimi fragmentami jak ten. A ponieważ fragment jest długi, to zachęcam, żebyś otworzył, żebyś otworzyła swoją Biblię, czy w smartfonie, czy w fizyczną. To pomoże nam podążać za dzisiejszym obszernym fragmentem. Także 14 rozdział listu do Rzymian zachęcam. Łukasz nam już pięknie to przeczytał. Było co czytać. Drodzy, chciałbym zwrócić uwagę na trzy punkty, które wydaje mi się wynikają z tego fragmentu listu do Rzymian. Kiedy wyobrazimy sobie figurę geometryczną, trójkąt, to po pierwsze, pierwszy punkt to nastawienie wierzących względem siebie. Po drugie, to, jak Bóg, jakie Bóg ma nastawienie względem wierzących. I po trzecie, nadrzędny cel relacji wierzących, społeczności wierzących w zborze, tam gdzie jesteśmy. Także po pierwsze, nastawienie względem siebie. Paweł maluje nam obraz społeczności Kościoła pierwszego wieku w Rzymie, wierzących o różnych poglądach. Mamy dwie grupy. Tych, których nazywa słabymi w wierze i tych, których nazywa mocnymi w wierze. Kim są? O co się spierają? Jak to John Stott pisał, ważne jest, żeby na początku było jasne, że słabość nie odnosi się do charakteru, ale wiary. Cytuję, jest to słabość w pewności, że wiara pozwala lub zabrania czynić pewne rzeczy. Słabość w pewności, że wiara pozwala lub zabrania czynić pewne rzeczy. Więc kiedy próbujesz wyobrazić sobie słabego w wierze, to nie myśl o bezbronnym, wątłym, podatnym na pokusy fajtłapie, ale raczej o wrażliwym, gorliwym, pobożnym człowieku, dla którego Słowo Boże jest ultra, hiperważne i który trzyma się mocno ustalonych zasad, bardziej tych zasad niż serca, jakie stoi za zasadami. Więc słabość słabych, jak to inny komentator pisze, odnosi się do ich wrażliwego sumienia. Niektóre rzeczy po prostu nie są w stanie robić bez tego poczucia winy, bez tego dręczenia ich sumienia. I nie są w stanie też być w społeczności z tymi, którzy to robią. Więc to jest słaby w wierze w tym ujęciu. Łapiemy mniej więcej? Więc łatwo nam od razu, patrząc na ten kontekst, myśleć i wnioskować, że ci słabi w wierze to są ci, którzy nawrócili się jeszcze z Żydów, którzy uwierzyli w Chrystusa, bo w końcu mamy tutaj problem diety, mówimy o spożywaniu pokarmu, piciu i obchodzeniu szczególnych dni. 14 rozdział Listu do Rzymian, 2 werset. Jeden wierzy, że można jeść wszystko, natomiast osoba słaba poprzestaje na jarzynach. 5 werset. Jeden czyni różnicę między dniem a dniem, inny z kolei sądzi, że każdy dzień jest równie ważny. Prawo Mojżeszowe bardzo jasno określało to, jakie mięso Żydzi mogli jeść i jakiego nie mogli jeść. Kwestia przygotowania, a nawet źródła pochodzenia tego mięsa też była istotna. W dodatku kwestia dni, no to po prostu tożsamość żydowska, obchodzenie święta. Więc słabi, jak czytamy, poprzestają na warzywach, ponieważ w takim mieście jak Rzym nie sposób było zbadać na targu pochodzenie tego mięsa. Jeżeli było wcześniej poświęcone bożkom, no to już było nieczyste. Więc woleli raczej być wegetarianami. I od razu myślimy sobie o dzisiejszych wegetarianach, ale tutaj motywacja zupełnie jest inna. To było z powodów religijnych. Tamtejsi wegetarianie byli nimi ze względu na posłuszeństwo Panu Bogu. I nawet gdy to było tak silne, że gdy uwierzyli w zmartwychwstałego Chrystusa, to mimo to w dalszym ciągu trzymali się tych zasad i reguł. To był wyraz pobożności. Czytamy 14:6. Kto przestrzega dnia, przestrzega dla Pana. Kto nie jada, tu chodzi o mięso, też nie jada dla Pana i dziękuję Bogu. Więc widzimy wśród słabych nadrzędną motywację, niepodważalną i godną pochwały. To, czego sobie odmawiają lub czego kurczowo się trzymają, robią ze względu na posłuszeństwo Bogu. Jest to wynikiem ich pobożności i ogromnego zaufania, czy też oddania Bogu. Ale nie możemy wszystkich Żydów wrzucić do tej kategorii, bo apostoł Paweł, faryzeusz, były faryzeusz, utożsamia się z mocnymi. Werset 14:4. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nic samo przez się nie jest nieczyste. Potem 20 werset. Wprawdzie wszystko jest czyste. I dalej 15 rozdział, 1 werset. My natomiast mocni powinniśmy. W takim razie mocni w wierze to wszyscy ci, którzy albo dostrzegli, że nie muszą już przestrzegać tych wszystkich reguł, albo po prostu nie mają tego kontekstu żydowskiego. Są z nieżydów, z pochodzenia pogańskiego, są mieszkańcami Cesarstwa Rzymskiego, gdzieś w Rzymie. Więc poganie, nie Żydzi. Ich pobożność z kolei w mocnym stopniu akcentuje wolność. I to też wolność w Chrystusie. To znaczy, że ich sumienia pozwalały im jeść wszystko pić wszystko i nie postrzegać świąt żydowskich, nie przestrzegać, przepraszam, i robić to wszystko na chwałę Bogu, tak samo. Mieli ku temu bardzo solidne podstawy teologiczne, bo gdy kształtowały się społeczności wierzących w pierwszym wieku, to znane były uzgodnienia apostołów dane im przez samego Ducha Świętego. W skrócie, w uproszczeniu, że nie trzeba już przestrzegać tych rytuałów prawa mojżeszowego. I nie trzeba jeść koszernie, nie trzeba przestrzegać szabatu. Tak więc mamy te dwie grupy w kościele w Rzymie. I jak oni ze sobą funkcjonują? Jak oni na tej huśtawce się huśtają? Słaby w wierze, trzymający się zasad, oskarża mocnego w wierze. Legalistycznie trzyma się tych zasad i oskarża tego, który się ich nie trzyma. A nie trzyma się ich mocny w wierze. Dla którego wolność i dogadzanie sobie jest najważniejsze. W związku z tym mocny w wierze lekceważy słabego. Może jest nawet trochę większym egocentrykiem. Ale co jest ważne w tym kontekście? Słabość słabego i moc mocnego to wyraz ich pobożności i posłuszeństwa Bogu. Więc dopóki nie skupiają się na swoich preferencjach, tylko wpatrują się w Boga, to ta huśtawka jest równa. Nie zdziwisz się, że użyję słowa zbalansowana. Ale każdorazowe akcentowanie swoich preferencji ponad wpatrywanie się w Boga to przechylanie tej huśtawki, załamywanie balansu. No i na to wszystko apostoł Paweł nie pozostaje ślepym ani głuchym. Skorygowani zostają jedni i drudzy. Przede wszystkim nakazuje, aby mocni w wierze, od tego się zaczął nasz fragment 14.1, osobę o wciąż słabej wierze przygarnijcie albo przyjmujcie, lecz nie po to, by spierać się o poglądy. Mocni niech, werset trzeci, mocny niech nie odrzuca, słaby niech nie osądza. Więc Paweł mówi wielokrotnie do słabych, nie osądzaj, osąd zostaw Bogu. To nie jest twoja sprawa, aby zdecydować, kto będzie potępiony, a kogo nie, kto nie będzie, kto nie powinien być. To wszystko jest sprawą Boga. On się tym zajmie. Dla mocnych natomiast zaraz powie, nie burz Bożego dzieła. Werset 20. To znaczy, że każdy ma swoje tempo rozwoju. Nie jest twoją rolą potępiać kogoś, dla którego trzymanie się zasad jest po prostu istotne. Drodzy, nie chcę tego rozwijać za długo, ale osądzanie to nie to samo, co ocenianie. Paweł nie mówi nie oceniaj. Paweł mówi nie osądzaj. A to dwie zupełnie inne kwestie, dlatego że zdrowa ocena sytuacji przez pryzmat Bożego Słowa jest konieczna. Do takiego zdrowego oceniania w Biblii jesteśmy wzywani kilkakrotnie. Ale do osądzania i oskarżania i odrzucania nigdy. Dlaczego? Ponieważ każdy jest ważnym Bożym dziełem. I tutaj myślę sobie o mojej przygodzie z lata temu na poczcie. Wstydzę się tego, więc powiem publicznie. Jak jeszcze był taki czas, kiedy na poczcie nie płaciło się kartą. Ja wiem, że to brzmi jak absurd, ale było, tak? Stałem w dość długiej, ciągnącej się kolejce i przede mną była kobieta, która jakoś tak strasznie głośno, dużo hałasu wokół siebie robiła i strasznie długo trwało to, co ona tam załatwiała, więc w mojej głowie po prostu słowa krytyki, oskarżania i wszystkiego złego, możecie sobie tylko wyobrazić, jak się piętrzyły. I wreszcie przyszła moja kolej, musiałem za coś tam zapłacić i ona na tyle dobrze tam się czuła, że cały czas gdzieś była obok. I okazało się, że brakuje mi chyba 20 kilku groszy. No to możesz sobie wyobrazić, jak paskudnie czułem się, kiedy ona bez problemu po prostu wyłożyła tych 20 parę groszy, nie? Każdy jest ważnym Bożym dziełem. Każdy człowiek jest stworzony na obraz Boży. Nie możemy o tym zapomnieć i nie możemy siebie oskarżać. Czytamy dalej. 14.5. Żeby każdy żył ze swoim przekonaniem. Albo inne tłumaczenie, czy też został przy swoim przekonaniu. I to jest ciekawe, dlatego że to nie jest pierwsze miejsce, kiedy w Nowym Testamencie apostoł Paweł ustawia do pionu tych, którzy dodają do zbawienia z łaski przez wiarę coś jeszcze, jakiś uczynek. Cały list do Galatów jest napomnieniem, jak czytamy, głupich Galatów za to, że dali się omamić tym, nazwani są judaizantom, czyli tym, którzy do Ewangelii dodają uczynki prawa. W tamtym kontekście bardzo mocno akcentowali konieczność obrzezania się. Apostoł Paweł mówi, niech będą przeklęci. To jest jedno z najmocniejszych słów w Nowym Testamencie. W dodatku Paweł bardzo wyraźnie zaznacza, że oni głoszą inną Ewangelię. Więc na czym polega różnica? Dlaczego tutaj w Rzymie mogą pozostać przy swoim? A dlaczego tamci mieli być przeklęci, bo głosili inną Ewangelię? Drodzy, w Rzymie, w tym dzisiejszym fragmencie, bardziej czytamy o preferencjach, a tam mieliśmy do czynienia z wypaczaniem Ewangelii. A dzisiaj, w dobie relatywizmu, podważania prawdy, czegoś takiego w ogóle jak prawda, bardzo łatwo nam jest po prostu wszystko przypisać do kategorii. W zasadzie to kochajmy się, nie roztrząsajmy tego. To jest twoja prawda, to jest moja prawda. Wolę mieć relacje niż rację. Nie spierajmy się. I o ile właśnie ten szacunek dla drugiej osoby, stworzonej na obraz Boga, jest istotny, o tyle to jest właśnie ten moment, kiedy powinniśmy umieć zdrowo ocenić sytuację. Czy moim wyrazem miłości faktycznie jest pozostawienie wszystkich spraw jako twojej sprawy? Wydaje mi się, że bardzo wyraźnie widzimy te granice, co mieści się w kategorii pięknie się różnimy i idziemy dalej, a koniecznością reagowania i korygowania siebie nawzajem. No i właśnie tym punktem odniesienia jest Słowo Boże. Jest bardzo dużo kwestii, które chrześcijanie wolelibyśmy zostawić w kategorii nie wtrącaj się. To jest moja sprawa. Ale często te rzeczy są bardzo jasno określone w Biblii jako grzech. I tu pojawia się to wrażenie. O nie, grzech. Słowo, które nie przystaje do dzisiejszych czasów. Jak można w ogóle jeszcze mówić o tym, żebyśmy mieli komuś innemu mówić, co mają robić? Zupełnie nie pasuje do dzisiejszej kultury, ale jednak istnieje coś takiego jak grzech i co więcej, wszyscy jesteśmy winni grzechu. Czym jest? To jest właśnie przeciwstawienie się świętości. Wszystko, co nie jest święte. Czyli na dobrą sprawę nikt z nas nie jest święty, nikt z nas nie postępuje w sposób święty. I właśnie dlatego potrzebujemy łaski Pana Boga, który pomimo naszej grzeszności przyjmuje nas, o tym się uczymy, przyjmuje nas jako swoje dzieci, ponieważ Jezus Chrystus zapłacił za nasze zbawienie cenę swojego życia. Wrócimy do tego jeszcze. Tak samo istotne jest to, że istnieją tematy, o których Biblia jasno się nie wypowiada, jasno czegoś nie zakazuje albo nie precyzuje. Jesteśmy pozostawieni z takimi tematami i musimy jakoś do tego podejść. I o takich sprawach właśnie tu jest mowa. Więc w dzisiejszym fragmencie słabi i mocni są posłuszni, ale mają inne perspektywy. I my dzisiaj, posłuszni Bogu w naszej społeczności, nie spieramy się raczej o konieczność niejedzenia mięsa albo przestrzegania dni. Może alkohol jeszcze gdzieś byłby tym tematem, ale my mamy inne tematy. Cofnij się kilka lat wstecz, jeszcze zanim spotykaliśmy się na południu. Ile razy dałeś się wciągnąć w debatę o szczepionkach na COVID? W temat zakładania czy zdejmowania maseczek? Tutaj nawet były osoby, które mówiły, że odeszły z kościoła, bo właśnie tam ktoś się zaszczepił czy nie zaszczepił. Dyskusje o tym, jaka muzyka powinna być grana w kościele. Jak głośno. Wolność w klaskaniu czy tańczeniu. Ile razy wdałeś się w dyskusję o spory polityczne i lekceważyłeś tych, którzy za jakąś partią stoją. Albo temat długości sukienki czy krótkich spodanek. Albo muzyki, którą w ogóle chrześcijanin powinien albo nie powinien słuchać. Barów, do których wszyscy wierzący mogą albo nie mogą chodzić. Papierosy, tatuaży, fryzura, kolory włosów, kolczyki, dobór znajomych i tak dalej, i tak dalej. Trochę bardziej znajomo może brzmi. I od razu sobie myślę o naszej rozmowie z Wacikiem sprzed kilku dni. Wiecie, Wacik młody. Dobrze zapowiadający się, ja mentalnie strasznie stary. Rozmawialiśmy o sztucznej inteligencji i wykorzystaniu jej do uczenia się teologii. Więc wiadomo, że mogliśmy mieć inną perspektywę i spotkaliśmy się tak naprawdę, żeby się pomodlić razem. Ale ta dyskusja tak się trochę ciągnęła i możesz sobie wyobrazić te coraz głębsze oddechy, to mlaskanie. Ale wreszcie, jak przyszło nam do modlitwy, to zwrócenie się w kierunku Boga wspólne spowodowało, że nawet w modlitwie każdy z nas dziękował Bogu za tę drugą perspektywę. Dzięki, Wacik. Więc właśnie te kwestie preferencji nie mogą nas dzielić, a będziemy spotykać się z takimi kwestiami wielokrotnie. Więc jaki jest twój stosunek do tych, którzy mają inne zdanie? Odmienne zdanie. Jak w oparciu o to wszystko, czego uczymy się w naszej serii Trwała Transformacja, postępować z tymi, którzy myślą inaczej, mają inne preferencje? Czego się dowiadujemy do tej pory? Że mamy kochać Boga ponad wszystko, że mamy Jemu się oddać, że powinniśmy kochać siebie nawzajem i sobie służyć. Co więcej, mamy też kochać naszych nieprzyjaciół. A teraz mamy umieć odnaleźć się w różnicy zdań wewnątrz społeczności. Czyli jak postępować według miłości, o której tyle się uczymy, gdy ty masz rację, a ten drugi, czy ta druga nie ma racji? Jak nie burzyć Bożego dzieła? Złota zasada mówi: traktuj drugiego tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Albo nie rób drugiemu tego, czego nie chciałbyś, aby tobie robiono. Co by czynili tobie. I piękna zasada. I powiem więcej. Pan Bóg poprzez apostoła Pawła wzywa wszystkich chrześcijan do jeszcze wyższego standardu. Więcej nie złotej zasady. Platynowej, diamentowej. Traktuj drugiego tak, jak Pan Bóg go traktuje. Więc mamy relacje między wierzącymi i teraz to nastawienie Boga względem wierzących. Jak Bóg traktuje tego, z kim ja się nie zgadzam? Jak Bóg traktuje tego, kto ma inne zdanie w kwestiach dotyczących preferencji? Niedoprecyzowanych w Biblii? Czytamy 14 rozdział, 3 werset. Przecież Bóg go przygarnął. To słowo w języku oryginalnym zawiera koncepcję przygarnięcia do grona przyjaciół. Czyli sam Bóg traktuje tego, z kim ja się nie zgadzam, jako swojego przyjaciela. Więc jaki stosunek mamy mieć my? Taki jak ma Pan Bóg. Bóg go przygarnął, 3 werset. I potem 9. Chrystus po to umarł i zmartwychwstał, aby panować nad umarłym oraz nad żywym. Więc słaby i mocny w wierze jest tak samo zbawiony jak ty i ja. Jest tak samo Bożym dziełem jak ty i ja. I to stawia poprzeczkę traktowania drugiej osoby wyżej. Wyżej niż złotą zasadę. Traktuj drugiego tak, jak Pan Bóg go traktuje. Werset 13 potem, 14 rozdziału. Przestańmy się więc osądzać. Raczej zastanówmy się, jak nie dawać bratu powodu do potknięcia lub wywołania skandalu. Potem 15 werset. Jeśli jednak z powodu pokarmu, czy czegokolwiek innego, polityki, cokolwiek tutaj stawisz, twój brat jest zasmucony, to nie postępujesz zgodnie z miłością. Z powodu pokarmu nie doprowadzaj do załamania kogoś, za kogo umarł Chrystus. 20 werset. Nie burz Bożego dzieła. I 21. Dobrze jest nie jeść mięsa, ani nie pić wina, ani nie robić nic, co mogłoby spowodować potknięcie u brata. Drodzy, więc więcej niż złota zasada dla mocnych będzie następująca. Jesteśmy jednym ciałem. Jesteśmy społecznością. Pan Bóg nas wszystkich przyjął, przygarnął, traktuje jak przyjaciół, więc i my traktujmy siebie nawzajem jak przyjaciół. W jaki sposób? Tego, co my robilibyśmy z czystym sumieniem przed Bogiem, po prostu unikajmy, nie róbmy, jeśli to jest coś, co zgorszy innego. Aż tak proste. To znaczy, jeżeli twoje sumienie pozwala ci chodzić do baru i dalej w taki sam sposób z czystym sumieniem chwalić Boga, to nie idź z kimś, czyje sumienie na to nie pozwala. Albo nie obnoś się z tym, że tam chodzisz. Jeśli twoje sumienie pozwala ci zapalić papierosa, cygaro czy coś innego, to nie odnosi się przy tych, którzy uważają to za grzech przeciwko Bożej świątyni, czyli naszemu ciału. Jeśli twoja wolność ogranicza poczucie bezpieczeństwa innych, twoje, nie wiem, tańczenie lub ekspresyjne i emocjonalne wyrażenie zachwytu nawet samym Bogiem, jeśli to powoduje dyskomfort drugiej osoby, tej możesz powiedzieć słabej w wierze, to po prostu weź pod uwagę, żeby tego nie robić. Bo to nie twoje preferencje czy twoja wolność jest najważniejsza. Najprościej ujmując, jeśli nie musisz czegoś robić, to ze względu właśnie na tą przyjaźń. Ze względu na to, że Chrystus umarł za ciebie i za niego, i za nią tak samo. Za tego, kto ma odmienne zdanie. Nie rób tych rzeczy w jego towarzystwie, a jak już jesteś z tymi pozostałymi silnymi, to nie obgaduj, to nie krytykuj tych, którzy są słabi. Uczyliśmy się tego kilka tygodni temu wstecz. Mówię innym o drugiej osobie tylko to, co powiedziałbym przy tej osobie. Tak więc więcej niż złota zasada. Traktuję drugiego tak, jak Pan Bóg go traktuje. To jest poprzeczka wysoko zawieszona. I naturalnie rodzą się uzasadnione napięcia. Czy jestem teraz niewolnikiem jakiejś konwencji? Czy teraz nic mi już nie wolno? To brzmi jak jakiś legalizm dopiero. Nie. Chodzi po prostu o powstrzymywanie się od bezprecedensowego lekceważenia tego, co jest ważne dla innych, gdy jesteśmy w ich towarzystwie. Drodzy, po prostu chodzi o mądre huśtanie się na tej zbalansowanej huśtawce relacji wierzących. Mając na uwadze motywacje, jakie za tym idą, czytamy dalej, 14 rozdział 17-19. Gdyż Królestwo Boże to nie pokarm ani napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Kto tak służy Chrystusowi, jest miły Bogu i przyjemny dla ludzi. Dążmy zatem do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. I dalej, rozdział 15. My, mocni, powinniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, zamiast dogadzać sobie samym. Niech każdy z nas postępuje w sposób miły dla bliźniego, dla jego dobra i dla zbudowania. Więc naszą motywacją jest dbanie o wspólnotę wierzących, w której Pan Bóg nas postawił, a nie dogadzanie sobie. Ale no właśnie, dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego Paweł w swoim liście do Rzymian, który niejeden teolog nazwał konstytucją naszej wiary, tyle uwagi na to poświęca? Omówiliśmy sobie relacje wierzących, omówiliśmy sobie nastawienie Boga i teraz cel tej relacji. Celem jest wspólne uwielbienie w jedności. Jaki jest ten nadrzędny cel huśtania się na tej huśtawce? Wspólne uwielbienie w jedności. Powód, dla którego możemy tak dużą część tutaj zobaczyć, część poświęconej pokojowej relacji chrześcijan z różnych kontekstów, jest zakorzeniony w Nowym Przymierzu, gdzie Bóg w Chrystusie ustanawia jeden lud nowy. 15 rozdział, wersety 8-9. Chrystus stał się sługą obrzezanych, czyli Żydów, ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić dane Ojcom obietnice, a także by poganie, czyli wszyscy nie Żydzi, dzięki miłosierdziu oddali chwałę Bogu. Jeden lud składający się z Żydów i pogan, ale również jest silnie zakorzenione w Starym Przymierzu, o czym czytamy potem w wersety 9-12. Apostoł Paweł cytuje Księgę Izajasza, cytuje Księgę Powtórzonego Prawa, tylko fragmentarycznie. Cieszcie się narody razem z jego ludem. Chwalcie Pana wszystkie narody, wszystkie ludy. To w nim narody będą pokładać nadzieję. To jest ten cel. Drodzy, i to pozwala nam trochę zdystansować się do naszych egocentrycznych ciągutek. Bóg objawił się przez Izraela, ale jego zamysłem od początku było dotarcie do wszystkich narodów z wieścią o dobrej nowinie, zbawieniu w Chrystusie. I my, postawieni tutaj, w Bielanach Wrocławskich, to jest rzeczywistość krótkiej historii, tylko wycinek. Więc jesteśmy zobligowani do tego, żeby wspólnie, jako jeden lud, chwalić Boga w jedności, dlatego że uznał Ciebie za swojego przyjaciela. 15:7. Dlatego przygarnijcie jednych drugich, podobnie jak Chrystus przygarnął was dla chwały Boga. Więc Bóg z otwartością przyjmuje nas wszystkich i my też powinniśmy otwarcie przyjmować siebie nawzajem, pomimo różnych opinii. Chodzi o to, żeby na tej właśnie zbalansowanej huśtawce, abyśmy z czystym sumieniem mogli wszyscy razem oddawać chwałę Bogu i abyśmy nie traktowali swoich preferencji jako ważniejsze i ponad Ewangelię. Tak więc starajmy się stosować nie złotą, ale jaką? Platynową, diamentową zasadę. Traktuj innych tak. Traktuj innych w SHR Południe tak, jak Pan Bóg jego i ją traktuje. Już zbliżając się do końca, zacytuję Tima Kellera odnośnie kwestii spornych. Cytuję. Określ, czy kwestia, z którą się mierzysz, jest sporna. Jak? Przyjrzyjmy się Pismu Świętemu. Jeśli w pewnej kwestii istnieją znaczne różnice zdań między dojrzałymi, miłującymi Słowo Boże chrześcijanami, czyli między braćmi i siostrami w SHR Południe, musimy uznać fakt, że należy ona do spornych. Oczywiście Keller przestrzega przed wrzucaniem wszystko pod tę kategorię. Omówiliśmy sobie już to. Ale dalej pisze tak. Słabsi muszą być gotowi do przyjrzenia się na nowo tekstowi biblijnemu, przemyślenia swojego stanowiska i nie potępiania tych, którzy mają odmienne zdanie. Powinni pozwolić innym podążać w danym obszarze za wskazaniami sumienia. Tymczasem mocni również muszą być gotowi do przyjrzenia się na nowo tekstowi biblijnemu, przemyślenia swojego stanowiska i ograniczenia własnych swobód, aby nie zniechęcić i nie krzywdzić wierzących braci i sióstr. Niezależnie gdzie się tutaj umiejscawiasz, czy jesteś słaby, słaba, mocny, mocna w wierze. Za tak funkcjonującą ze sobą społeczność wierzących Chrystus oddał swoje życie na krzyżu. 3:15. Chrystus również nie dogadzał sobie. Zrezygnował z chwały, którą miał u Ojca przed założeniem świata, aby doświadczyć dyskomfortu. I to nie tylko przy uczniach, którzy podczas ostatniej wieczerzy, tuż przed Jego śmiercią, spierali się, kto będzie większy w Królestwie Bożym. Ale takiego dyskomfortu, gdzie został opluty, pobity i zaprowadzony na krzyż. A On był jedynym, który potrafił w pełni stosować platynową zasadę. My potrzebujemy do złotej zasady łaski Bożej, żeby umieć przyjąć innych tak, jak Bóg ich przyjmuje, ale też nie wymuszać, nie oczekiwać, żeby inni to robili. Więc myślę właśnie o tej ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus w pewnym momencie wstaje, przepasza się ręcznikiem i zaczyna myć nogi tym, którzy powinni byli umyć Jemu nogi. Nie krytykuje, ale sam odmywa nogi. To jest właśnie ta postawa łaski i Bóg kieruje ją do Ciebie i do mnie w tym procesie. To jest ta wyrozumiałość, którą powinniśmy mieć względem siebie, kiedy będziemy w stanie albo kiedy zaczniemy próbować okazywać sobie ten wyższy standard miłości. To jest ta wyrozumiałość w porażkach. 15:5 czytam z tłumaczenia świętego Pawła. Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, abyście byli jednomyślni, zgodnie z pragnieniem Chrystusa Jezusa. Więc życzę nam, drodzy, żebyśmy stawali się społecznością, którą będzie cechować łaska Boża, do siebie nawzajem. Kiedy będziemy starać się przyjmować siebie nawzajem, tak jak Pan Bóg nas przyjmuje. I żeby, kiedy nam nie będzie wychodziło, niech właśnie wybaczanie sobie nas wyróżnia. I jednomyślność, próba zachowania jednomyślności, a nie łatwość w rozstawaniu się. Jednomyślność w Chrystusie z pomocą Ducha Świętego we wspólnym uwielbieniu Boga Ojca. Skłońmy głowy w modlitwie. Dobry Boże, dzięki Ci za to, że dzięki Twojej śmierci my możemy mieć pokój ze sobą. Tak różni, tak czasami lekceważący innych, oskarżający innych. Ojcze, sami nie jesteśmy w stanie darzyć siebie nawet złotą zasadą w pełni. Potrzebujemy Ciebie. Prosimy Cię, bądź łaskaw przeprowadzić nas jako społeczność przez kolejne etapy, żebyśmy potrafili ze sobą rozmawiać. Żebyśmy potrafili w czystości, w jedności uwielbiać Ciebie. Żebyśmy mieli świadomość, że to, że Ty byłeś dla nas dobry, jest jedynym argumentem, dla którego my możemy stać przed Tobą pewni zbawienia. O czym czytamy, o czym się uczymy. Za co Tobie dziękujemy, dobry Jezu. Uwielbiamy Twoje święte imię, Jezus. Amen.